My teraz mamy konsolę i ja teraz po prostu się wpadłem totalnie w jakiś cuk
O
growy.
wygranie.
Bo teraz jest
To co
tak,
ty,
że
co ty grasz?
na tym PlayStation Store są darmowe gierki co jakiś czas i to takie, wiesz, popularne. Teraz ostatnio był Horizon Zero Dawn
Zero Dawn. To
i
stare się już jest.
no stare, no wiesz, ile
Stare w
ma? 4
świecie
lata?
gier, no to
5?
wiesz. No tak, no 4 lata w świecie gier komputerowych to już jest, wiesz.
No tak, ale to był taki duży
Epoka.
tytuł, nie? On był taki dość
Tak, tak,
popularny.
tak, tak. Bo to chyba jak PlayStation 4 wychodziło, to była taka
No
pierwsza gra, co to
być
była.
może tak. I teraz wychodzi następny i oni, wiesz, w związku z tym podsuwają nam za darmo ten stary, żebyśmy się zainteresowali fabułą i kupili nowy. I
No
taki
to.
myk robią. Więc jest trochę takich gierek. Nie wiem, czy kojarzysz taką gierkę Subnautica. To jest taki...
Subnautica, tak? A lądujesz na planecie i sobie tam żyjesz w wodzie i
Tak,
musisz przeżyć. No,
budujesz
ja
stację
grałem w
badawczą.
to, na komputerze grałem.
No, to jest taki trochę jumpscare'owe, taki
O
survival.
Boże, ja pamiętam.
Więc też szukam takich, nawet tą Subnautikę ściągnąłem, bo tak zobaczyłem zwiastun. O, nurkują sobie jakieś takie ładne podwodne światy, to wygląda fajnie. No i potem się okazało, że oczywiście to jest taki survival, gdzie cały czas ci wyskakuje jakaś straszna ryba i cię goni.
Ja pamiętam się. Ja tuż miałem taką gigantyczną łódź podwodną nawet, a potem przestałem.
O,
Potem
no.
się. Bo potem już się stresowałem, bo to już te rybki małe to cię nie przejmowało, ale potem trzeba było schodzić tak głęboko, głęboko, głęboką pod wodę, gdzie ciśnienie było męczące.
Jesus.
I musiałeś zrobić specjalne bazy, pytałem, żeby. No Jezu, nieważne. No już po prostu już
To jest
kolejna
tak
skala
rozbudowana
rzeczy.
gra, że po prostu wiesz, że to jest taka gra na nie wiem ile grania, miesiące po prostu, nie?
No.
Na mnie bardzo jeszcze cały czas emocjonalnie wpływa w to, że moja postać ginie, tak?
Aha,
Mimo, że się
okej.
odradza i tak dalej, mogę to wszystko przejść, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, cały czas emocjonalnie reaguję na to, że muszę na przykład w tej Subnautice, muszę zrobić rzeczy, które są dla mnie moralnie niejednoznaczne, tak? Na przykład muszę zapolować na rybę, żeby ją zjeść, żeby przetrwać. I dla mnie to jest cały czas jeszcze ten element taki emocjonalny, na tyle blokujący, że mi jest trudno samemu na to wpaść. Ja musiałem sobie obejrzeć jakiś tam filmik poglądowy dla początkujących, żeby wiedzieć, aha, okej, muszę polować na ryby, żeby przetrwać. I tak dalej, więc coś, co dla takiego wprawionego gracza, to jest coś automatycznie do przeskoczenia, w ogóle nawet na tym się nie
Tak, to się nawet
zastanawia,
nie myśli, nawet że
że.
to. Bo to jest jakby, wiesz, to medium też jeszcze te jakieś umowności, jakieś jakby wejścia w fabułę. I ostatnio oglądałem, słuchałem podcastu jednego recenzenta gier, który właśnie opowiadał o procesie tworzenia, jakby recenzowania gier, i on stwierdził, że jak on jakby, że dobrą rzeczą w trakcie grania jest to, że ty nie myślisz, że ty grasz. I jakby te mechanika gry i fabuła i ta grafika powodują, że ty się po prostu wczuwasz i nie myślisz o tym, że ty musisz zabić rybę, tylko że ty jesteś tą postacią i po prostu musisz to zrobić, żeby przeżyć.
No, ale ja dokładnie właśnie tak mam. To znaczy, ja się wczuwam w tą postać i dlatego nie chcę zginąć. O to mi chodzi, nie? Że
Aha.
ja w pewnym momencie na przykład tracę tlen czy wodę w tej grze i ginę. I po prostu, no, nie ma wyjścia, muszę zginąć. I oczywiście za chwilę się odradzam i wszystko jest, jakby idzie dalej gra. Ale ten fakt, ten moment śmierci jest dla mnie jeszcze wciąż na, no, to nie jest tylko, nie chodzi mi tylko o to, żeby przejść kolejne etapy gry, tylko po prostu, żeby nie zginąć, ponieważ to przeżywam. Dlatego chyba w Mortal Kombat nigdy nie zagram, bo tam generalnie chyba się umiera non-stop. Kinotok. Podcast filmowy. Chciałem taki segue zrobić a propos tego Mortal Kombat, bo widziałem tą starą wersję.
Widziałeś starą wersję Mortal Kombatu?
Widziałem, w końcu obejrzałem po latach nieoglądania, znaczy w jakichś tam fragmentów oglądania, w końcu
Ale
obejrzałem.
widziałeś kiedyś całą?
Nie, nie widziałem całe nigdy całego.
O Jezu, ja to pamiętam, ja to oglądałem Mortal Kombat całe, w telewizji chyba leciało, to obejrzałem całe.
No właśnie, bo ty już nie jesteś to pokolenie, które w kinach to oglądało. Ja nie, teoretycznie nie, nie. jestem, ale nie oglądałem tego w kinach jeszcze, bo mnie nie interesowało kompletnie, wiesz. To było dla tych, którzy chodzili do salonów gier i grali ze znajomymi, a ja nigdy nie chodziłem. No dokładnie, dla tych kurziomków. Ja nigdy nie byłem kurziomkiem i niestety to mnie ominęło zupełnie. Ale obejrzałem, ponieważ Magda jest fanką i gier, i filmu, no to postanowiliśmy, że ja sobie obejrzę pierwszy raz, ona powtórzy sobie przed tym nowym filmem, który
miał wyjść
nagrywamy,
teraz.
Jak nagrywamy jutro będzie na HBO Max, ale my no, później o nim pomówimy sobie.
A w trailerze była muzyczka z Mortal?
Była.
Okej, okay, dobrze, dobrze.
Oczywiście.
Teraz nie pamiętam.
No i tak wiesz, no kurczę, jest to mocno tandetne. Znaczy to jest wydaje mi się, że dla osoby, która siedzi mocno w grach, to jest duży fan. I dla osoby, która jakby jest w stanie przeskoczyć umowność tego wszystkiego i to jak sobie jaja robią tak naprawdę, jak to jest dystansem opowiedziane, to jest spory fan. Natomiast dla takiego nubika totalnego, który siedzi i nie wie, kto jest kim. Tam mi Magda tłumaczyła trochę, ale wciąż to nie są kompletnie moje klimaty, zupełnie. Nawet mimo, że ja lubię nawalanki, nie? Ale po prostu to jest tak absurdalna historia dla mnie z tym Mortal Kombatem. Jakieś w ogóle jakieś te igrzyska, które są organizowane, żeby zbawić świat przez jakieś wielowymiarowe postaci. Znaczy nie wielowymiarowe w sensie, że stworzone tylko z różnych wymiarów. Tylko z różnych wymiarów po prostu, czy tam skąd one pochodzą, czy z planet, cholera. Po prostu to jest taki miszmasz wszystkiego ze wszystkim. I to fabularnie to jest zero absolutne fabularne. Sub-zero, rzekłbym. No i wiesz, no oglądałem, trochę przysypiałem na tym filmie, szczerze mówiąc, ale no mówię, to jest, ja wciąż widzę tutaj takie elementy, które mogą nostalgicznie wpływać na tych, co znają i co oglądają takie rzeczy, więc...
Ale mi się wydaje, że to właśnie to nie jest nawet kwestia nostalgii do gier, tylko bardziej do tego, do lat, bo to który teraz to rok? 90?
Piąty,
no to no, środek lat 90. No, znajdź mi bardziej film, który
krzyczy pokazuje... lata 90.
Krzyczy, no, o, krzyczy, to jest chyba dobry okresie.
Krzyczy. Zdecydowanie.
Krzyczy.
Lata 90. To jest okrzyk Mortal Kombat.
Ale na przykład ten taki potwór, co był taki czteroramienny, sześcioramienny? Czteroramienny. To było ten, kukła. To nie był ten.
Animatronika, tak. I super, tak, i super tak, wyszedł. On był super. No. Jako, wiesz, jako właśnie ta kukiełka był super.
Ale generalnie, z tego co pamiętam, to oni mieli straszny problem z tą kukiełką, ale to chyba wszyscy mówią o wszystkich kukłach i tych mechatronikach, które się pojawiają w filmach, więc...
W pewnym momencie odmówiła posłuszeństwa i zaczęła rzeczywiście bić wszystkich. do śmierci. Wyginęła pół ekipy. No,
w tak potem, ale jest jeszcze jedna część, druga, nie wiem,
czy tak, jest, ja nawet nie wiem, czy jeszcze nie ma więcej, bo to jakoś takie było.
Nie, to było tak, że chyba była druga, potem była trzecia, ale to już chyba to był taki reboot?
A może.
Nie potem wiem. Był jeszcze takie serial, był jeszcze serial internetowy, ale on jakby miał dwa sezony, ale to są były odcinki po 6-7 minut i też różne postacie tam przedstawiali i one się tam trochę biły i tyle. Takie niskobudżetowe.
No słyszałem też właśnie.
Ale to też jest tak, że podobno jest historia, że jest trzeci sezon, jest nakręcony, ale Warner Brothers, który ma prawa, generalnie nic z tym nie robi. Że no jakby może... jest nakręcony materiał, chyba tylko, że nie jest zedytowany jeszcze i nie ma, wiesz, może jakichś dodatkowych efektów specjalnych, ale to było robione, wiesz, za paczkę papierosów i dobre chęci, więc... A też wyszło nie całkiem nieźle, bo to też był trochę taki prekursor, bo to była jedna z takich pierwszych... To był taki pierwszy wysokobudżetowy, znaczy nawet nie wysoko, taki, to był niskobudżetowy, ale taki serial właśnie internetowy, że to była pierwsza taka taka rzecz, taki miniserial właśnie na YouTubie to było puszczane, że to jest rzecz, która była dość prekursorem, ale teraz w ogóle chyba trudno ją znaleźć, bo z YouTube ona jest ściągnięta i teraz...
No się szukam tego, nie, jest chyba cały czas, widzę, że tutaj są albo fragmenty.
No to wiesz,
no,
czy oficjalnie, to nie wiem.
To jest to Legacy, tak?
Tak.
No w każdym razie, wiesz, ja myślę sobie, że mam nadzieję, że ten film nowy, który powstanie, to pomimo całej głupoty tego pomysłu, jednak osadzi to w jakimś kontekście fabularnym, że to nie będzie takie, wiesz, zawieszone w powietrzu i właściwie wszyscy tylko szukają pretekstu, żeby się napieprzać, tylko że gdzieś tam będzie jakieś podłoże, które sprawi, że ja się zaangażuję w te postaci i że będę kibicował tam Skorpionowi czy tam innym postaciom. Bo tego mi brakowało po prostu, nie znając tych postaci, w sensie nie inaczej, znając z nazw, ale nie będąc nigdy tymi postaciami po prostu, nie byłem w stanie. Poza tym jest ten problem, z Mortal Kombat jest ten problem, że każda walka musi prowadzić do śmierci, z tego co rozumiem. Tak. W związku z tym, jeżeli widzimy, że ewidentnie protagonista walczy z kimś, no to już wiemy, jaki będzie finał tej walki. W związku z tym jedyne, co można tutaj czerpać radość z czego, to jak oni walczą. A jako, że ja nie jestem jakimś wielkim tutaj specjalistą od walk i ja nie widziałem jakichś, poza może kilkoma takimi fajnymi momentami, jak to z lotu kopie w klatę kilka razy przeciwnika, no to było spoko, tak? I to wygląda fajnie wizualnie. Ale rozumiem, że dla jakichś znawców walk oni tam mogą wskazać, że o, teraz użył takiego chwytu, a tutaj jak fajnie zrobił. Ale mnie to zupełnie nie rusza, bo te postaci jeszcze do mnie zupełnie nie przemawiają. Więc po prostu oczekuję, teraz nagrywamy to, mówię, o, jak już wyjdzie ten podcast, to już pewnie będziemy po seansie. Ale teraz mówię, że po prostu jestem ciekaw. Mam nadzieję, że to będzie rozbudowane.
Ja mi się wydaje, że jakby świat i lore Mortal Kombat jest na tyle bogaty, że spokojnie dałoby się zrobić z tego taki serial. Mhm. Może niekoniecznie jakiś turbo poważny, tylko że właśnie to, co mówisz, to byłoby ciekawe. Wyobraź sobie, że masz serial i masz różne postacie, którym kibicujesz, poznajesz historię. I tak naprawdę ten cały Mortal Kombat, czy cały ten turniej na przykład zaczyna być później, tak? Że jest później i ty wiesz, że każdy pojedynek skończy się czyjąś śmiercią.
No.
I wtedy jakby, jeśli budujesz jakby powiązanie tych postaci jednej do drugiej i ty wiesz na przykład, że oni się stają, oni nawet nie muszą być specjalnie przeciwnikami dla siebie, ale sam fakt, że znasz ich i może się jakoś angażujesz emocjonalnie i wiesz, że któryś z nich umrze, jest jakby...
No właśnie, chodzi o to, żeby rzeczywiście walczyli, żeby walczyli protagoniści z protagonistami, bo wtedy to ma sens. A nie...
Tak, że... No.
Wiesz, wychodzi no name i mamy protagonistę.
Ale nie,
protagonistę.
Czy to w filmie zrobisz. No bo w filmie ile możesz mieć? Max 3-4 bohaterów, tak? Którymi możesz się zaangażować.
O, słuchaj.
5, jeśli są drużyną i jest chemia między nimi, ale tutaj musisz może, wiesz, no czasami muszą stanąć między sobą, tak? Żeby chyba tym Mortal Kombat...
No mam nadzieję, że właśnie będą się tym bawić trochę i że w tym sensie to będzie ciekawe.
Bo to jest takie trochę problematyczne, ja bym nawet powiedział, ponieważ albo robisz to dla fanów i oni, nieważne co zrobisz i jeśli cokolwiek zmienisz, to będą zdenerwowani, albo robisz to dla ogólnego widza, który może to zna i kojarzy, o co chodzi, i bawi się tymi konwencjami. Z drugiej strony tak naprawdę te postacie są na tyle sztampowe i na tyle archetypicznie zrozumiałe dla prawdopodobnie każdej osoby, że bez problemu
no
sobie
tak, widzisz, na tym polega problem tych wszystkich adaptacji gier, że co innego grać archetypiczną postacią i mieć z tego fan, a co innego zrobić film z taką postacią. Mhm. I to jest ten problem, że właśnie nawet teraz mieliśmy dosłownie dzisiaj przed chwilą z Magdą, tak sobie właśnie o tym rozmawialiśmy a propos tego, bo włączyłem ten Horizon i tam jest, kurczę, ten świat jest super, pomysł na świat jest super. To nawet nie o to chodzi, że on jest jakiś super oryginalny, ale po prostu jest fajny, chce się dalej poznawać tą historię. I grając w to, mimo że tam tej rozgrywki póki co nie jest za dużo, ale grając to jakby, będąc, jakby pozostając w formie gry, to jest te klisze, które tam są, bo tam jest tysiące klisz, one są absolutnie akceptowalne, ponieważ ten świat jest taki wow i fakt, że ty jesteś w tym świecie jestem wystarczającym tą wartością wystarczającą, że od razu myślę sobie, kurczę, jakby powstał ten film i od razu wiem, że jakie by czyhały pułapki na to, żeby tą historię powiedzieć dobrze w filmowy sposób, nie? I nagle wiesz, to co teraz patrzysz, mówisz, wow, ale jakby to był film, to było super, to wiesz, że tysiące ludzi tak myśli i niektórzy postanawiają zrobić tą adaptację gry. I po pierwsze jest problem z tym, żeby tą kliszowość fabuły nadać jej jakiegoś ciekawszego twistu, żeby to, co odbieramy z gry, żeby zastąpić czymś ciekawym w filmie. A po drugie są ci fani właśnie, którzy mówią, nie, tak nie było w grze. I studio mówi, nie, no musimy zrobić tak, żeby fani byli zadowoleni. No i twórcy, reżyserzy czy tam scenarzyści rozkładają ręce i mówią, no co zrobimy, tak, no.
Ale wiesz, to jest jakby ten największy problem połączenia przejścia z gier komputerowej na film, że odrzucasz ten element kontroli nad tym, tak? Mhm. I odrzucasz ten
no mechanizm, więc musisz...
tego, że ty kontrolujesz i jakby to, że osoba strzela na ekranie i się chowa za tym, jest zupełnie innymi emocjami niż ty sam kierujesz postacią, która... w którą się jakoś angażujesz i ty sam to robisz, tak? I ty musisz myśleć na tym. To zupełnie są inne w ogóle elementy. I nawet
co zabawne, wydaje,
że czasami się to gubi i wtedy tą fabułę jakby, no powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj te fabuły gier komputerowych nie są najbardziej
oryginalne
czy bystre, bo one mają być tylko wehikułem do kolejnego elementu tam mechanicznego i tak dalej, i tak dalej.
Ale w przypadku tego Horizona jest właśnie tak, że ja ci powiem, że te elementy fabularne, te cutscenki, które są dość długie, one mnie bardziej interesowały niż, przynajmniej do tej pory, najbardziej mnie interesują niż moment, kiedy ja muszę po prostu tam strzelać z łuku do tych maszyn. I jakby ta fabuła mnie bardziej ciekawi niż rozgrywka i dlatego mówię, że może jest tutaj potencjał, może ktoś tutaj znajdzie jakiś, wiesz, może to jest kwestia tego, żeby wybrać odpowiednią grę, bo są gry, które, tak jak moim zdaniem Mortal Kombat w pewnym sensie, które są trudne do właśnie prędzej ale serialu, właśnie tak? Wydaje, ale do filmu... Ale
właśnie, no tak, znaczy, no okej, pytanie, ale na przykład mi się wydaje, że właśnie w Mortal Kombat, jako że ten element mechaniczny gry jakby jest zupełnie odseparowany od fabuły, znaczy no rozumiem, że one się biją w trakcie tego turnieju, ale że możesz wziąć i zebrać te postacie, wsadzić je do filmu i zacząć się nimi bawić, ponieważ jakby ta mechanika tej gry nie bardzo wpływa na fabułę i jakby nie jest ona na tyle dużym elementem w grze, żeby wpływało na to, że na możliwość adaptacji. Bo ty grasz różnymi postaciami w trakcie rozgrywki, tak naprawdę ta fabuła nie ma specjalnie znaczenia, jest tylko powodem, dla którego oni się wszyscy mają napieprzać.
No
i
właśnie.
I ta zamiana, ja steruję tą osobą i coś tam strzelam, tak naprawdę to napieprzasz w przyciski, żeby coś się wydarzyło. Można spokojnie ją przełożyć na film czy na serial, tak?
Tylko że tym najważniejszym elementem, który daje ci fan w grze, jest właśnie rozgrywka i to, że możesz się napieprzać, a nie fabuła. Dlatego jeżeli przeniesiesz fabułę i nawet zaczniesz się nią bawić, ale w kwestii walk nie dasz poczucia widzowi, że ma kontrolę nad tym, to może właśnie to jest ten problem, że ludziom jakoś nie do końca jest po drodze z tym, że... No wiadomo, Mortal Kombat pierwszy jest kultową pozycją. Nie wiem, czy on był jakimś hitem.
No, był.
Był, może był. No okej, okay, Mortal Kombat pierwszy, spoko. No ale potem były próby podejścia, już to tak się nie udawało. Ale może masz rację, no może coś jest tutaj w tej kwestii.
No tak, no bo jakby no przełożenie jakby tej głównej mechaniki, czyli napierdzielania się, jest łatwe do przeniesienia na film, tak? A na przykład... No bo i nawet jak grasz w Mortal Kombat czy takie bijatyki, to i tak ty nie widzisz, nie jesteś jakby tak blisko tego wszystkiego, tak? Tylko jesteś osobą trzecią, która to ogląda. Bo jakby tak jest stworzona mechanicznie ta gra, tak? Więc...
No dobra, zobaczymy jak to się
jak
w praniu wyjdzie. Polskie filmy.
Polskie filmy na Netflixie.
Polskie filmy na Netflixie. Może zaczniemy od Prime Time.
Okej, okay, to zacznijmy od Prime Time.
Prime Time, czyli film o wydarzeniach, inspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w 2003 bodajże, o ile dobrze pamiętam, gdzie rzeczywiście chłopak zaszantażował z bronią strażnika w studiu na Woronicza TVP i chciał wejść na wizję i przekazać jakąś tam wiadomość ważną. I generalnie steroryzował całą telewizję. Przez krótki czas, bo dość szybko został obezwładniony i sprawa w ogóle jakby nie zdążyła się rozwinąć na tyle, żeby jakiś dramat z tego wyniósł ciekawy. Jak w filmie. Więc film jest inspirowany tymi wydarzeniami i sobie bardzo luźno do nich podchodzi, biorąc jakby takie podstawowe elementy tamtej historii, ale rozbudowując je tak, żeby to jeszcze jednak było bardziej dramatyczne i dobrze wiedzieć jakby na czym bazuje, ponieważ wtedy wiemy, gdzie scenarzyści postarali się, żeby tutaj podrasować coś mocniej, żeby po prostu to było ciekawe, tak? No i co sądzisz o filmie Prime Time?
Znaczy, mi trudno powiedzieć, bo na początku miałem bardzo pozytywne podejście do tego filmu i teraz nadal mam pozytywne, tak? Że to jest film, który mi się wydaje, że warto obejrzeć, ale to nie jest film, który trzeba obejrzeć, może tak. I to jest film, który... To jest taki film, który wymaga od ciebie uwagi, bo jeśli go nie będziesz oglądał uważnie, że to nie jest taki film do kotleta, to zagubisz się i nie będziesz wiedział, co się dzieje, ale z drugiej strony, jeśli na nim się skupisz, to nie dostaniesz aż tyle, co uważasz, że powinieneś dostać za skupienie na tym filmie. To jest taki dobry film do tego, żeby w trakcie niego rozmawiać sobie o tej rzeczywistości Polski lat 90.
Tak.
I te niesamowite rzeczy, które tam się pojawiają w ogóle w tym filmie i to jak wizualnie oni te kody kulturowe z lat 90. po prostu wsadzają do tego filmu nawet tak...
Nawet pomiędzy akcją, nie?
Pomiędzy wszystko, co nie, że to jest film, który po prostu... O tym się nie myśli, co nie? Bo lata 90. jakoś przeżyliśmy. Ja trochę mniej świadomie może od ciebie. Ale jakby te kody kulturowe jakby są nam znane i mamy jakby je w sobie. I się nie myśli o tym, że to są kody kulturowe, do których się wraca w filmie jako coś, co można by odtwarzać, tak? Że nawet te filmy z lat 90., że to te polskie, że to nie jest rzecz, która jest, no może znaczy, że to nie jest rzecz warta odtwarzania, ale powiedzmy sobie, że to było 20 lat temu, tak? To było ludzie, którzy się urodzili w czasie, w którym dzieje się ten film, teraz mogą głosować i to się nie myśli o tym.
Tak, i ten film nigdy jakby nie sugeruje, że opowiadamy o jakichś zamierzchłych czasach, tylko jakby opowiada tak, jakby to się działo teraz, nie tylko, że po prostu dzieje się w 99 roku.
Tak, tak, tak. I no, jakby to doceniam, tak? Ale że jakby to jest taki film, który warto sobie oglądać z kimś i porozmawiać sobie w trakcie niego. To jest taki, że to jest taki film. I drugi film, o którym będziemy rozmawiać, mi się wydaje, że też jest takim filmem. To jest film, który warto obejrzeć z kimś, żeby porozmawiać o nim w trakcie, jak się dzieje, bo wtedy wypełniasz ten czas, który jest jakby mógłby być może...
Dłużyzny. Po prostu.
Takie dłużyzny.
Tak, zwłaszcza w przypadku drugiego.
Ale no, wiesz, ja też się bardzo cieszyłem, że jak oglądałem ten film, to po prostu jakakolwiek inna kinematografa niż ta amerykańska, którą teraz jesteśmy narzucani. I trochę ten film po prostu wyglądał inaczej. To dla mnie taka odskocznia zawsze jest pozytywna od tego amerykańskiego kina, które jednak dużo pochłaniamy.
No, ale
i
też...
To po prostu daje mi takie...
Ale też trochę, trochę ten film tak jakby inspiruje się tą amerykańską kinematografią, takim kinem właśnie akcji, takim thrillerem, czy właśnie takim kinem gatunkowym. Tam jest dużo
no tak,
takich odniesień.
Ale, no, ale w amerykańskim kinie nie miałbyś takich zdjęć, nie miałbyś takich ujęć, nie miałbyś momentów, w którym główny bohater... że jakbyś miał scenę, w której jakby główny bohater, ten terrorysta się załamuje, to ona byłaby zagrana zupełnie inaczej i byłaby taka bardziej do śmiechu. A tutaj te sceny komiczne też są jakby takie tragikomiczne, tak? I
tak.
No, to ta... No, Jezu, to jakieś dobre słowo by trzeba na to znaleźć, tak? Ale jakieś poczucie tego, jakieś takie...
Że to jest takie swojskie.
Tak, że to jest, że to jest, to jest.
Że my rozumiemy tego bohatera, który jest wychowany w tym naszym kraju i ma te problemy, które znamy, i ma powiedzmy takie relacje z ludźmi, z rodziną, i te marzenia, które myśli, że jakby jest w stanie. Inaczej marzenia, które uległy jakiejś degradacji, ale też to że on sobie projektuje tą telewizję jako to źródło kontaktu z innymi ludźmi, nie? Że on nie może zadzwonić do znajomego. Tutaj mam wrażenie, że jest jakaś sugestia, że to jest jakieś takie romantyczne jednak ta relacja z tym Dawidem, do którego
dzwoni.
Tak.
Znaczy, no więc... to było dość mocno sugerowane.
Tak, więc...
Znaczy, w ogóle to jest taka rzecz, że w tym filmie bardzo mało rzeczy jest subtelne. Znaczy, trudno powiedzieć, że jest subtelne. Znaczy, jest subtelne, ale jest dość bezpośrednie i to jest taka cienka chyba, on tutaj ten film...
On tak lawiruje między tą subtelnością, a takim in your
i
face.
Takim banałem trochę. Co nie,
tak, trochę banałem.
Taki, on tak na ostrzu noża tak naprawdę krąży wokół banału.
Mhm.
Ale no ja chyba się nie przeszedłem, jakby jak oglądałem, nie przeszedłem na tą stronę tego banału, ale to chyba dlatego, że nie podchodziłem tak bardzo poważnie i nie specjalnie dużo czytałem na temat tego filmu przed obejrzeniem, po prostu usiadłem i obejrzałem go.
Ja sobie myślę, że znaczy to, ten problem, który ja miałem z tym filmem, to właśnie te wszystkie momenty, kiedy on stara się trochę naśladować kino amerykańskie, ale jednak stara się wziąć tą gatunkowość i usadowić ją w tej naszej rzeczywistości i czasem to się gryzie. Czasem, wiesz, konstrukcja nawet postaci, które muszą mieć tą swoją rolę, tak? Jest ta rola negocjatora, jest ta rola tej prezenterki, jest ta rola strażnika i ja bym chciał, żeby ten film odważył się bardziej tutaj zarysować ciekawiej te postaci niż tylko tak jednoznacznie. Znaczy, wiesz w jakim sensie, że one niby są tam trochę bardziej wymiarowe, ale są takie sceny, które są tak łopatologiczne i są tak ewidentnie pokazują, że tutaj widzimy tą różnicę, wiesz, w tych hierarchii, tak, w tej całej telewizji, że o, ci są wyżej, ci są niżej, ci są gorsi, ci są lepsi i tak dalej. I to nie jest potrzebne, tak, bo ten film miał potencjał do tego, żeby się wznieść ponad to, ale jednak trzymał się tej gatunkowości i ta gatunkowość, którą akceptujemy zupełnie w filmach amerykańskich, tutaj momentami troszeczkę, wiesz, ściągała na dół tą fabułę, że tak ją trochę jakby zatrzymywała przed tym, żeby ona tak się totalnie, wiesz, rozwinęła w jakiś ciekawy sposób. Znaczy ja tak miałem wrażenie.
Znaczy, wiesz, bo to było tak, że na początku trochę nie łapało się, znaczy ja go oglądałem, to nie pamiętam na początku przekazu tego filmu, także taki, że podeszłem trochę jakby luźnie do tego filmu i dopiero w momencie, w którym jakby wyłapałem, że tak naprawdę to jest film o tej walce klasowej, o tych różnicach społecznych, to wtedy się zauważało te wszystkie...
Klisze.
Takie fajne, drobne rzeczy, które się pojawiały. Znaczy, na przykład to, że jak były co jakiś czas są narzuty na te kamery telewizyjne, co się aktualnie dzieje w telewizji.
Tak, w Sylwestra.
I w Sylwestra. I widzisz, że jakby nawet nie słysząc, czy tam w tle zagłuszenia są z tego telewizora, i ty dzięki tylko tym telewizorom jest tam pokazana ta różnica społeczna między tymi ludźmi. To, że w ogóle ten film otwiera się z fragmentem o tym, że dzieci są dumne z tego, że ulepiły bałwana, tak?
Iglo.
Tam, że iglo, takie duże. I to jest właśnie super, co nie? Że to jest rzecz, która dawała im dumę, ale tutaj, ale z drugiej strony też były jakby inne przykłady, takie właśnie jakby większe, tak? To powiedzmy tak.
No, przemowa prezydenta.
No i
tak
ale
dalej.
W ogóle ja zapomniałem, że Kwaśniewski był prezydentem.
No to było takie przaśne.
Oglądałem z Julą i byłem takie: o Julia, zapomniałem, że Kwaśniewski był prezydentem. O mój Boże.
No, były takie czasy.
Były takie czasy.
Ale właśnie, jak mówisz o tym wstępie z tym iglo, no to dla mnie na przykład fajnie, że użyli tego fragmentu, ale jakoś pokazali to w taki sposób, że od razu jakby nasunęli taką tezę, że okej, okay, czyli dzieciaki chciały zrobić coś wyjątkowego ze swoim życiem i mamy przebitkę na bohatera, który z bronią wchodzi do siedziby telewizji. I wiesz, i to już jest takie zbyt in your face, taki przekaz, który jest tak oczywisty. No to właśnie moim zdaniem tej subtelności tam zabrakło momentami, to prawda.
Tak, ale jest dużo, jest dużo śmiesznych rzeczy, które się pojawiają w tej fabule.
Jest świetna, moim zdaniem jest świetna rozmowa z ojca z synem. I to jest...
O, jest mocne.
To jest najlepszy moment w ogóle w całym filmie. Jak przychodzi ojciec i przemawia do syna, to jest super.
To był moment, w którym mnie brała trochę kurwica i po prostu byłem taki... Nie zdenerwowany, ale taki... No, zły byłem po prostu. Dawno chyba nie miałem takiej mocnej emocji.
No właśnie, bo i to jest to, co ten film robi dobrze. Się angażujesz, że faktycznie jesteś po pierwsze ciekaw, jak to się wszystko skończy. Po drugie jesteś ciekaw w ogóle, co ten dzieciak ma do powiedzenia, bo cały czas nie mogą mu... Nie pozwalają mu dojść do tego, do tej kamery i włączyć tego na żywo. A po trzecie właśnie tego, jak te relacje są budowane i właśnie tego, że przychodzi ojciec i on rozmawia z tym ojcem i my znamy takie relacje i my znamy takich ojców, tak? Takich po prostu Januszy i wiemy z czego wywodzi się takie myślenie tego ojca, który chce jak najlepiej w sumie, ale dla niego jak najlepiej to znaczy, że po prostu trzeba synka urobić tak, żeby się nauczył, tak?
No raz walnąć, drugi raz walnąć, aż się nie
tak,
nauczy.
Tak, dokładnie. No i to jest też takie mega polskie i to fajnie bardzo grało.
Dla mnie najlepszym postacią to i tak był Grzegorz. Grzegorz to, ja byłem team Grzegorz cały film.
Czyli strażnik.
Strażnik, tak. Mm-hmm. To w ogóle,
a mnie drażnił. Znaczy nie tyle drażnił.
Nie, mnie
aktor.
Ta prezenterka drażniła. Ja po prostu jak tam parę razy coś się przydarzyło tej prezenterce, to byłem taki: tak, dobrze.
No ale o to chodzi, nie? Czyli dobrze. Ale niby ten Grzegorz ma wywoływać taką sympatię, więc sobie wywołał. Mnie drażniło to, że on jest tym reprezentantem tego prostego ludu i to było dla mnie zbyt takie, wiesz... nachalne, no po prostu.
Znaczy nie, no żeby powiedzieć, dlaczego jestem team Grzegorz, to byśmy musieli wejść w spoilery, ale chyba nie ma teraz sensu chyba wchodzić w spoilery, więc...
Nie no, dlaczego nie? Możemy.
Nie chcę już rozmawiać spoilerowo o tym filmie.
Dobrze. No dobra, no to czyli pozostanie tajemnicą. Tak samo jak tajemnicą pozostanie, co chciał powiedzieć bohater, bo tego się nie dowiadujemy ostatecznie. Spoiler.
No dzięki, no właśnie spoilery. Nie rozmawiamy o spoilerach. Zaspoiluję cały.
Ale wiesz co, ale może to dobrze, bo przynajmniej nie będą się widzowie irytować, tak jak ja się irytowałem, kiedy w końcu się nie dowiedziałem, co miał do powiedzenia.
Nie no, ale to widzisz, to już parę razy mówiłem, teraz powtórzę. Jeśli film nie odpowiada ci na pytanie, które sobie zadajesz w trakcie filmu, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie nie jest ważna.
No oczywiście.
To, co on chciał powiedzieć, nie było ważne. Bo
jasne,
ważne
ja to rozumiem
było to,
w pełni.
Że on zrezygnował
bardzo...
z tego, że nie chce tego powiedzieć.
Ten film mi bardzo wyraźnie powiedział, że to nie jest ważne, ale wciąż byłem ciekaw. Wciąż byłem ciekaw, co on chce powiedzieć. To nieważne, czy to jest ważne. Ważne, że dla mnie to było ważne. I
tak by się zająkał, więc tam się spokojnie.
No być może, ale wciąż kibicowałem, że się nakuda. Był ten moment taki, kiedy już prawie, ale jednak nie. No, no, dla mnie to był taki hit and miss, że momenty były super, są sceny super, jak to z ojcem, są takie sceny tej całej akcji właśnie tego próby obezwładnienia go, to jest super, ale są też takie mielizny, no. Są momenty, które są z dupy, to kompletnie dla mnie moment palenia Marychy jest kompletnie
bez sensu,
z dupy.
Zupełnie bez sensu.
W sensie on mógłby być, ja wiem dlaczego on tam jest, natomiast to jest na zasadzie takiej, on musi być, żeby potem się inaczej, fabuła inaczej zaczęła przebiegać i relacje między postaciami, ale on jest za szybko, tam brakowało jeszcze jednej, dwóch scen, żeby wprowadzić tę sytuację i to było takie po prostu, no dobra, no wiecie jak to jest, no o Jezus, no co wam będę tłumaczył, no. Więc takie było kiepskie. Ale generalnie też, ja jestem pozytywnie, odebrałem ten film i cieszę się, że go zobaczyłem i ja polecam jak najbardziej obejrzenie sobie.
Ja też, warto to sobie zobaczyć.
Bo to jest jeden z tych takich, wiesz, nawet jeśli nie najlepszych polskich filmów, to ciekawych bardzo, tak? Bardzo i plastycznie, i właśnie inscenizacyjnie, i to jak tam scenografia świetnie jest zorganizowana. Jak odtworzyli te lata 90., co też jest śmieszne, bo to nie są takie zamieszkłe czasy, nie? Ale oni to, właściwie to jest tak jakby no, tworzyli od zera, no tam mnóstwo rzeczy, tak?
Tak, właśnie to jest to, od czego zamówiłem, co nie, na samym początku, tak, że znaczy to, co mówię na samym początku, że jak można odtworzyć taką rzecz, która jest tak naprawdę, nie wiem, jakoś nam bliska, ale już jest daleko,
rozumiem,
tak?
No właśnie, tak. No dobra, to byłby prime time, a w takim razie jeszcze jeden film się pojawił, troszkę wcześniejszy, jeśli chodzi o jego produkcję, ale chyba nie miał takiej oficjalnego
chyba
runu w kinach.
Chyba miał jakąś tam premierę oficjalną.
Festiwalowe miał pokazy, bo tak, w Gdyni dostawał nagrody.
Na pewno nawet plakaty tego filmu chyba.
No proszę, ja zupełnie, w ogóle dla mnie to był kompletnie nie... Dopiero jak się dowiedziałem, że twórcą jest twórca Cichej Nocy, to mi się zainteresowałem i postanowiłem obejrzeć, więc dopiero
I co?
To... I co?
I co? Bo ty na początku mnie wypytywałeś, więc teraz ja wypytuję ciebie. Potem,
dobrze. Co? Oczywiście mowa o filmie Jak najdalej stąd, Piotra Domarackiego. I to jest historia dziewczyny, która żyje w takiej no, biednej rodzinie polskiej. Jeszcze na dodatek ma brata sparaliżowanego, którym się musi zajmować razem z matką.
Z porażeniem mózgu. Tam,
ojciec, z porażeniem mózgu, tak. Ojciec pracuje ciężko w Irlandii i zarabia kasę i od lat nie pojawił się w Polsce. I w pewnym momencie, to myślę, że to nie jest spoiler, bo to jest jakby punkt wyjścia, tak. W pewnym momencie okazuje się, że on tam ginie w wypadku na budowie. I jest problem z tym, żeby sprowadzić ciało z powrotem do Polski i mama wysyła córkę, która jako jedyna tutaj w rodzinie zna trochę angielski i jest trochę bardziej ogarnięta od nich wszystkich i ona musi się tym zająć, więc po raz pierwszy w ogóle wyjeżdża chyba poza swoje miasto, tak to trochę wygląda, jak w ogóle z tego miasta nie wyjeżdżała i leci do Irlandii, żeby odebrać ciało ojca i je sprowadzić do Polski. I zaczynają się schody biurokracyjno-społeczne i wszelakie inne.
No
i co ja myślę o tym filmie? Myślę trochę podobnie do Prime Time, to znaczy znowu super potencjał, super historia, super pomysł, ale ma swoje bardzo duże problemy scenariuszowe, zwłaszcza jeśli chodzi o taki pacing typowy, to znaczy, że są dłużyzny. Są w tym filmie straszne dłużyzny, są momenty, kiedy fabuła nie wie za bardzo, w którą stronę ma iść, a przynajmniej takie mam wrażenie, że jest jakiś potencjał na to, że to się ciekawie rozwinie w którąś stronę, ale jakby, tak jakby twórca powiedział, nie, bo to będzie za mało takie zgodne z prawdą, więc musimy to troszeczkę, tak wiesz, uprawdopodobnić, a przy tym inne rzeczy, które są moim zdaniem, nie wyglądają prawdopodobnie. To znaczy, zwłaszcza takie reakcje ludzi są tak bardzo, to jest taki film, który sobie założył, że ludzie tacy są, że reakcje ludzi takie są i do tego sobie dopasował ten film, tak? Mhm. Ja wielokrotnie miałem takie wrażenie, że okej, dobra, jakiego pecha musi mieć ta dziewczyna i jej mama i w ogóle ta rodzina, żeby natrafiać na takich drani w tych wszystkich urzędach i w tych wszystkich miejscach i na takich ludzi,
ale,
którzy...
No, to, ale kiedy ty ostatnio w urzędzie byłeś?
Ale wiesz, to nawet ludzi... nie o to chodzi. No nie, no jasne, jasne, ja wiem, że tak jest, tylko chodzi o to, że po kolei, no wiesz, miałem, jakby doświadczyłem sytuacji, kiedy trzeba było załatwić jakieś sprawy pogrzebowe i tak dalej, tak? Więc myślę, że raczej, mimo że ludzie potrafią być oschli, to jednak no, nie zachowują się aż tak. To jest przerysowane, to jest tak podkręcone mocno. On tu, twórca ewidentnie podkręcił to, co jest jakby ogólnie tak rozumiane jako że tak ludzie się zachowują. Podkręcił do takiego mocno, takiego przerysowanego stopnia, ale jednocześnie cały czas sugerując, że taka jest prawda. I to mnie trochę drażniło w tym filmie, że on jest taki mega realistyczny, mega taki, wiesz, chce pokazać, jakie jest życie naprawdę, a z drugiej strony cały czas jest taki, jest ta, że cały czas kontrolę ma ten twórca, jak to pokazać, że on z tej perspektywy to pokaże, że to nie jest takie całe spektrum, tylko nie, ja pokażę sobie z tej perspektywy i wniosek przez to jest no jakby z mojego punktu widzenia, tak, więc no to mnie drażniło po prostu momentami, zwłaszcza, ale dlatego, że ten film po prostu jest po pierwsze świetnie zrobiony, a po drugie właśnie jest tą sugestią, że pokazuje to prawdziwe życie, tak, i to zawsze jest dla mnie taka czerwona lampka, okej, co to znaczy prawdziwe życie, tak, w filmie.
Znaczy mnie trochę, znaczy ja też dobrze mi się oglądało, też miałem akurat ale to też jest taki film, który... Albo może inaczej. To jest to, co mówiłeś o pacingu, że ten film jest bardzo dziwnie ustrukturyzowany i te rzeczy się dzieją po prostu. Bardzo dużo rzeczy w tym filmie się dzieje. I ona idzie do jednego miejsca, zdobywa informacje, idzie do następnego miejsca. I przez to, że ta główna bohaterka jest bohaterką taką... pozbawioną emocji, albo nie pokazującą emocji, co jest trochę irytujące i jakoś tak.
Irytowała cię ta dziewczyna?
Trochę irytowała mnie. Znaczy, nie irytowała mnie dziewczyna, irytowało mnie to jej zachowanie, że to była taka tak buntująca się nastolatka, że aż po prostu żygać się chciało trochę, jak ona się buntuje. Trochę to pochodziło to już po takie rejony. I no... I było to irytujące. I że... ten film, bo znaczy, gdyby ona była bardziej emocjonalna i bo ona jest jakby naszą jakby zaczepką, tak? No, bo ona jest jako główna bohaterka, że ten film ewidentnie by dał mu na plus byłoby, gdyby ta bohaterka jakoś reagowała na rzeczy, które się dzieją, tak jakby żebyśmy mogli posiedzieć trochę z nią, odsapnąć, żeby ona miała taką scenę, gdzie jakoś
przeżywa
podchodzi,
to wszystko.
Przechodzi to wszystko i wtedy dałoby nam jakiś kontekst i trochę pozbyłoby się tego, o, idziemy do punktu A, do punktu B, do C, potem wracamy do A, B, C i to jest taka... źle trochę to jest jakby skonstruowane dla mnie. To mi się trochę, przez to chyba mi się trochę to dłużyło. I mi się wydaje, że to jest chyba problem tego, że po prostu nie mieliśmy takiej sceny, gdzie moglibyśmy sobie posiedzieć z tą główną bohaterką i zastanawiać się nad tym. Bo tak naprawdę taką scenę mamy dopiero pod koniec filmu, w której ona jakby podchodzi do tego wszystkiego. I no mówię, ale to był taki film, jak mówiłem wcześniej o prime time, że to jest film, który się powinno też chyba oglądać z kimś i rozmawiać o tym wszystkim. Nawet ja przez to, że oglądałem ten film sam, to zapisywałem sobie swoje myśli, które normalnie bym powiedział komuś, z kim rozmawiam. Po prostu
możesz mi powiedzieć.
No wiem, zapisałem
jestem
je sobie,
tutaj.
Żeby ci powiedzieć.
No.
Pierwsze, po co nam ambasady? Mi się wydaje, że cała ta sprawa byłaby rozwiązana, gdyby się zadzwoniło do ambasady w Irlandii i poprosiło ich o pomoc.
No widzisz, tutaj problem taki, że generalnie dałoby się to załatwić w ogóle bez wyjazdu tej dziewczyny, gdyby nie to, że mama się uparła, że nie będzie komuś obcemu zlecać tak ważnej rzeczy, jak sprowadzenie ciała męża do domu.
No tak, no ale ambasada jest po to, żeby rozwiązywać takie sprawy i ambasadorzy, znaczy tam chyba był motyw tego, że to było drogie wynajmować kogoś,
chyba
ale
tak.
Myślę, że ambasady bardzo często pomagają rozwiązać takie sprawy jakby logistyczne,
ja w ogóle...
i po prostu ty znaczy się płaci za to wszystko, wszystkie te rzeczy, o których tutaj rozmawiam, ale ambasada po prostu pomaga w logistyce tego.
Ale to jest to, co ja mówiłem, że tutaj dużo jest tych kłód takich pod nogi bohaterce wrzucanych na siłę momentami, żeby ona miała ciężko i jakby, no, jakby się zastanowić, rzeczywiście dużo byłoby innych rozwiązań lepszych, ale ponieważ film chce powiedzieć to, co chce powiedzieć, więc musi te przeszkody cały czas stawiać przed bohaterką. Tam zresztą jest kilka takich momentów, które mówię, to nie tylko nawet kwestia biurokracji, bo to się zdarza, ale kwestia reakcji ludzi i w ogóle zachowań ludzkich. Czasem jest taka, no, nieprawdziwa po prostu, moim zdaniem.
Okej. Drugie moja rzecz. Dlaczego ta dziewczyna się nie zaciąga?
Papierosem?
Tak. Ona się nie
Nie
zaciąga
zauważyłem
wtedy.
tego. Może nie
Ona
pali aktorka.
bierze bucha, wiesz, w usta i od razu wypuszcza. Tak robi.
Nie zauważyłem tego zupełnie.
Bardzo irytująca rzecz. I dlaczego ciągle nie dopala fajek?
Oj, no bo jest taka, wiesz, raptus taki, no, że tutaj
A
już
no wiesz,
mama je
raptus,
każe
ale, a,
zgasić.
no jest raptusem, nie
Nie, no
dopala
przepraszam,
fajek, a potem mówi, że są drogie.
mama przez telefon mówi jej, żeby zgasiła, ona rzuca, a potem podnosi, więc
No
no
no.
to zależy, są momenty, kiedy po prostu nie widzimy, że dopaliła do końca.
Dlaczego w Dublinie mówią z brytyjskim akcentem? To było bardzo mnie irytowało.
Czasami tak było rzeczywiście. No.
Że ci ludzie w Dublinie mówili jak ludzie w Irlandii.
Niektórzy mówili, a niektórzy nie, no to
Tak,
prawda.
że to
Nie
było
wiem,
trochę
może
tak.
po prostu to byli Brytyjczycy, którzy tam siedzieli, no.
Może. Ale widzicie, czyli w Irlandii nawet do Irlandii nawet Brytyjczycy emigrują?
No, wiesz co, to jest taki, wiesz, no to tak jak znajdziesz, nie wiem, Polaków w Czechach czy w Rosji, no myślę, że to na tej zasadzie.
Ale to na cały czas by na nie wpadała? No
Nie,
nieważne.
no tam było dużo Irlandczyków, no ten szef budowy miał irlandzki akcent, fryzjer miał
Nie,
irlandzki
on nie miał
akcent,
irlandzkiego akcentu, tylko
miał
miał taki
absolutnie.
północno-szkocki miał akcent.
Okej, okay, no dobra, no ale nie
Dobra,
brytyjsko, taki brytyjski.
dobra,
Ja nie
nieważne.
rozróżniam irlandzkiego od szkockiego, aż tak
Okej,
dobry nie
okay,
jestem.
okej. Okay. Czy...
No, no.
To jest śmieszne. Czy to młody polski Orlando Bloom?
Masz na myśli naszego, jak on się nazywa, ten aktor Kuśnierewicz, czy jak on tam się nazywa?
Poczekaj, już szukam, bo to był ten
Tego
jeden
młody.
młody. Nie jakby sobie na Filmwebie, czy na najgorszej stronie na świecie, na filmach.
Ziętek, przepraszam, Tomasz Ziętek. To jest aktor młody, który często grywa w filmach. On był przecież tym Rudym z Kamień na szaniec. I w Cichej nocy grał młodszego brata przecież.
Wygląda jak młody Orlando Bloom.
To prawda.
Okej, okay, dobra. Chciałem, żeby ktoś mi to potwierdził, czy mi się wydaje, czy nie.
Nie, nie wydaje ci się.
Okej, okay, ostatnią rzeczą, którą
To
sobie
są te rzeczy,
zapisałem.
które sobie notowałeś.
Tak.
No.
Gdzie wszyscy mają maseczki? To jest ostatni mój komentarz. Trochę mnie to irytowało, że już jesteśmy, wiesz, rok
Ale to
jesteśmy
już
w
jest
tej
takie
przestrzeni.
podejście, bo no, ten film był wcześniej kręcony, więc to jest
Nie, no
nasze
rozumiem,
podejście,
ale
tak.
nie, jak tylko ona pojechała i tam było bardzo dużo ludzi, to byłem taki. Gdzie wszyscy mają maseczki? A, ten film powstał zanim była pandemia i wszyscy byliśmy zamknięci w domu.
No, niestety.
Aha. A nie, byłem taki. No, to był ostatni mój komentarz, jaki miałem na temat tego filmu.
No dobrze, a co sądzisz o wątku, żeby nie zdradzać za dużo, o wątku Rumunki?
Znaczy, mi się wydaje, że on był jakoś dziwnie rozegrany.
Co
To
nie?
znaczy, to jest tak, że on rozumie jej postać i rozumie jej zachowanie. Tak, no,
To znaczy,
kropka, tak?
my je rozumiemy w momencie, kiedy dowiadujemy się, czemu ona jest taka oschła dla tej dziewczyny, tak? Bo to
Tak,
było dla
tak,
mnie na
tak, tak.
początku mega dziwne, że ona dowiaduje się, kim jest ta dziewczyna i chce, żeby się odczepiła od niej, podczas kiedy dla mnie normalną reakcją byłoby takie, wiesz, wow, super, choć coś, nie wiem, no, znaczy, wiesz, no nie wiem, jakoś opowiem ci o ojcu i tak dalej, nie? Ale jej reakcja jest taka, że nie, daj mi spokój i dopiero bardzo późno w fabule dowiadujemy się dlaczego i to się wtedy tłumaczy. Ale są takie momenty, kiedy, no mówię, no znowu się wdziera ta konieczność stworzenia takiej sytuacji w fabule, żeby mogła nastąpić następna sytuacja, Ale to nie brzmi wiarygodnie po prostu. No, są takie momenty. Natomiast sam pomysł z historii tej Rumunki i w ogóle to wszystko, to mi się bardzo podobał. I w ogóle myślę sobie, że ten film ma bardzo ciekawe takie spostrzeżenia na temat w ogóle życia na obczyźnie, tak? To zresztą w Cichej Nocy było tak samo. Ma bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat tego właśnie, jak ta biurokracja działa we wszędzie, nie tylko w Polsce. Takiego, wiesz, takiego spojrzenia na to, jak tacy młodzi ludzie są postrzegani przez osoby, które pilnują pewnych stanowisk i pewnych funkcji, i które jakby, wiesz, no, są przepychani z miejsca w miejsce, co akurat, bo ty to skrytykowałeś, że ona cały czas jest z miejsca w miejsce. Mi się podoba to, że tam nie ma tego momentu na oddech, bo to tak trochę działa, że wiesz, jedziesz, masz kilka dni i musisz wszystko pozałatwiać i po prostu nawet te w praktyce byłoby to jeszcze pewnie, jeszcze szybciej by musiało to się odbywać, tak? Ona jeszcze tu miała czas, żeby się na przykład dowiedzieć czegoś o ojcu od jego kolegów, wiesz, trochę sobie tak pobalować, tak, z Irlandczykami, więc... Znaczy, tego czasu trochę było. Znaczy, ja rozumiem, o co ci chodzi, że nie było tego momentu, kiedy ona coś przeżywa, bo postać jest taka zamknięta w sobie i aktorka też ją tak gra jedną twarzą, można powiedzieć.
No.
Ale znowu dla mnie ta dziewczyna jest rewelacyjna. To jest w ogóle największy atut tego filmu, jak ta dziewczyna gra. Ja się nie zgodzę, że ona jest bez emocji. Ja widzę te emocje absolutnie. Ja widzę, jak ona blokuje w sobie te emocje. Jak widzę, jak ona te emocje uzewnętrznia w sposób, w agresji, tak? W tym, że właśnie się wkurwia cały czas. I dla mnie jakby film, znaczy czymś, co pozwoliło mi przez ten film przetrwać, bo mówię, no ten film, to jest ciężkie kino, to jest film o tym, jakie życie jest okropne. Ma swoje momenty zabawne, ale generalnie to jest film o tym, jakie okropne jest życie. Więc to jak ta dziewczyna gra i jak się wczuwa i jak ja się wczuwam razem z nią w to, co się dzieje, pozwoliło mi płynnie przejść przez cały film i być ciekawym, jak to się wszystko rozwiąże, więc a to jest w ogóle debiut aktorski tej dziewczyny, no, młoda bardzo.
Tak, znaczy, no, ja zawsze tutaj patrzyłem, że tak by fabularny w filmie jest okej, ale właśnie brakowało tego, bo to się przebąkiwowało przez film, że ona jakby dużo jej motywacją i tego, co chciała osiągnąć, jest poznanie tego ojca, którego ona tak naprawdę nie znała. Mhm. I ona tak naprawdę przez cały ten film nie poznaje tego ojca. I nie rozumie, że gdyby to wcześniej się ruszyło, jakby gdyby to wcześniej ten motyw fabularny się pojawił, że ona chce poznać tego ojca, to chyba byłoby to lepsze dla tego filmu, bo wtedy był może ten emocjonalne jakieś powiązanie, które jakby tutaj czuję, bo ona, no, większość emocji, które ona jakby pokazuje, to jest złość. Tak? I to jest złość. Ale chciałbym właśnie takiego próby jej zrozumienia tego ojca, albo jakby dawanie żeby ten film, poza tym, że ona pokazuje te relacje i tą rzeczywistość, chciałbym, żeby to jakby nie był film, który pokazuje tą rzeczywistość, tylko jest w niej ulokowany. I w międzyczasie poświęcił na to, żeby ta dziewczyna poznawała swojego ojca za pomocą ludzi, których cały czas spotyka. To może byłoby jakby...
Ale trochę tak jest.
Może huk, tak? Żeby to była taka bardziej...
Tak, analiza, znaczy ja wiem, o co
analiza
ci chodzi.
Analiza tego polskiego imigranta na Irlandii, co nie?
Ja też w pewnym momencie tak miałem, że myślę sobie, dlaczego to nie jest film o osobie, która jest taka otwarta na to, co jej... jakby na tą samą sytuację i właśnie, że to nie jest taką podróżą ku swojej przeszłości i ku przeszłości swojego ojca i na tym się film nie skupia, czy to nie byłoby ciekawsze. I być może masz rację, być może byłoby to ciekawsze, Natomiast, no, jako że film. Właśnie to jest też problem, że film do połowy jest zupełnie o czym innym. Film jest o tym, żeby po prostu załatwić sprawę i ona generalnie jest wkurwiona, że w ogóle tam musi jechać. Od połowy nagle ona odkrywa, że może jest coś ciekawego do tutaj, do ten. Natomiast nie, rzeczywiście nie wierzymy w to, że osoba tak zamknięta w sobie nagle jest tak ciekawa tej historii swojego ojca. Może o to chodzi.
Tak, ale no już kwestia, wiesz, już jakby przepisania, czy jakby właśnie zagrania. Dlatego mi się wydaje, że no, nie, znaczy ja to rozumiem, jak to, że to jest zagrane. Ja nie mówię, jakby nie mam nic do tego, nie mam nic do tego, w jaki sposób jest to zagrane. Mhm. Ale wydaje mi się, że nie jest to jakby dobry potencjał jakby wykorzystany, bo gdyby ona...
Scenariuszowo.
Tak, czy... scenariuszowo, tak, mhm. Że ja rozumiem, że ona jest zamknięta i jakby jakąś agresję, tak, ma tą agresję, którą cały czas chowa, ale ona gra cały czas to samo, tak, że poza tak naprawdę tą ostatnią sceną, to ona cały czas reaguje na wszystko tak samo. Ja też chyba jestem taki bardzo negatywnie nastawiony na postacie nastolatków, które są zbuntowanymi nastolatkami, które są przeciw wszystkiemu i one zawsze wiedzą lepiej. I co tutaj było trochę, trudno powiedzieć, wyśmiewane, ale bardziej... Znaczy nie wyśmiewane, tylko tutaj odbijało się to bardzo fajnie na tym, no Jezu, na tym facecie z agencji pośrednictwa pracy.
Jakubiku. Mhm.
Tak, że jakby mi się wydaje, że on był super postacią do jakby odbijania tej głównej bohaterki. To była tak. Postać, która, że była główna bohaterka, która miała te wszystkie elementy i ona była taką zadziorną nastolatką i ona kiedy się z nim spotyka, pierwszą osobą, która prawdopodobnie widziała od bardzo dużo rzeczy na tej emigracji, się jakoś tutaj w tym wszystkim jakby ulokowała. Mhm. Kiedy on widzi taką dziewczynę, to on wie, że ona jest pełna jakiegoś gówna i ona się na niczym tak naprawdę nie zna. I on to rozumie. To jest bardzo fajne takie podejście, że ta dziewczyna myśli, że zjadła wszystkie rozumy, a to masz gościa, który widział bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo tragedii, jest na to odporniony i on patrzy na nią i... Co ty, dziewczynko, chcesz ode mnie? Nie
Czyli ty miałeś takie... Ty się utożsamiałeś z Jakubikiem, z jego postacią?
Może tak, może już dochodzę do tego wieku, że bardziej się z nim...
No widzisz, a mnie na przykład wkurzała, znaczy fajnie się rozwijała ta postać i to, że on w końcu pod naciskiem jej tak naprawdę i różnymi jej sprytnymi zagrywkami w końcu jej zaczyna pomagać i to jest ciekawa postać. Natomiast ja bym nie nazwał go taką zupełnie pozytywną, zwłaszcza na początku. I znaczy, ja miałem
nie
raczej
mówię,
takie
że
wrażenie.
Jest pozytywną postacią, tylko
no tak,
mówię,
tak, ale.
Jest dobrą postacią do odbijania się
od
tej dziewczyny,
od jej...
że jakby jest super kontrą,
gry.
Tak?
Tak, super kontrą, no tak. Ale to jest taki, wiesz. To jest taki typek, który właśnie on myśli, że zjadł wszystkie rozumy, on myśli, że już widział wszystko i on myśli, że generalnie ma kontrolę nad wszystkim, że sobie świetnie ułożył życie tutaj w Irlandii i że generalnie ma super stanowisko i może sobie drygować tymi ludźmi i ich nie wpuszczać, bo je sałatkę. I nagle wpada taka laska, która ma na to wyjebane i chce załatwić sprawę i ona jest oczywiście niedoświadczona, ale on, wiesz, on gra na tych, którzy mają to właśnie tak podejście, no tak, musimy poczekać, tak, w kolejce, nie, bo trzeba. A ona nie wie, ona po prostu wchodzi i już, tak, i bo chce załatwić sprawę.
Znaczy,
mi się
wydaje, że to nie jest ten element niewiedzy, ale bardziej ten element, znaczy, mi się wydaje,
takiej
że ona uważa się lepsze od wszystkich innych naokoło i to jest taka chyba rzecz,
tak, ale...
lepsze...
Tak, ale też wyrosła tak, bo patrząc na środowisko, w którym wyrosła, no to można powiedzieć, że pod tymi względami była najbardziej wykształcona, była, wiesz, najbardziej ogarnięta z tych wszystkich, więc rzeczywiście no, ona siedzi w takim dołku kompletnym swoją drogą, bo jeszcze jest kwestia tego brata, bo to mnie najbardziej tak trochę drażniło w tym filmie, że motyw brata z porażeniem mózgowym jest zupełnie pominięty, tak jakby właściwie nie wiadomo, po co on tam jest. On nam jest tylko po to, żeby pokazać, jak bardzo jest im źle. ale ta postać nie istnieje po prostu. Ta postać nie istnieje i relacja gdzieś tam zarysowana na początku w ogóle znika potem, więc nie wiadomo, czy to jest tylko po to, żeby pokazać, o zobaczcie, biedna rodzina w jakimś ciasnym bloku musi wnosić jeszcze na piętro tego, to chore dziecko.
Nawet wie,
strasznie instrumentalnie potraktowana postać. Nie?
Bo jej motywacja jest strasznie szczeniacka, tak? I...
No właśnie, ona właściwie tylko cały czas o tym samochodzie marzy.
Tak. To jest bardzo szczeniacka w ogóle motywacja. I gdyby może jakby tą motywację powiązali jakoś bardziej z bratem, to nie? Albo...
No powiązali, bo ona mówi, że ona chce wozić tego brata tym samochodem.
No, tak, powiedzmy sobie szczerze. Znika to jakby w tym wszystkim.
No tak? Znika, tak, właśnie. Więc to jest takie...
Na cały czas mówię, że to są dla niej, jej, tak? I to chyba to...
Nie, no więc ona jest w pewnym sensie, tak jak mówisz, to, że ona w tobie wywoływała takie poczucie jakiegoś irytacji, to ona ma, moim zdaniem, miała taka być właśnie ta postać, że miała irytować to, że ona myśli tylko o sobie, że ona jest egocentryczna, że ona generalnie robi te wszystkie rzeczy tylko tak naprawdę, żeby gdzieś na końcu mieć możliwość znalezienia tej kasy za samochód i dopiero z czasem jakoś tam trochę bardziej się otwiera. No a poza tym ta klamra, która akurat muszę przyznać, że klamra tego filmu, czyli jakby domknięcie tego, ta ostatnia scena, to nie zdradzając nic, to jest no jeden z lepszych momentów tego filmu i ja się naprawdę szczerze się wzruszyłem w tym momencie i chociaż on jest przerysowany i on jest absolutnie nieprawdopodobny, znaczy inaczej, prawdopodobne może jest.
Mogło się to wydarzyć, tak?
Mogło się wydarzyć, ale wiesz, żeby przyszło do głowy to takiej osobie, to też może, no nie wiem, no to jest takie filmowe, mocno filmowa scena. Ale jest tak pięknie domykająca tą całą sytuację i tą relację właśnie z ojcem nieżyjącym już i te jej pragnienia i to wszystko, że naprawdę właściwie ta scena ratuje dla mnie ten film, w takim sensie, że no ja jakby na plus, tak, że ja ten film mogę polecić, że mogę powiedzieć, że to jest ostatecznie dobry film, bo przez wiele momentów w tym filmie miałem takie dobra, to jest głupie trochę, to tutaj przesadzili, nie, ale ten moment ostateczny jest jakiś taki, no po prostu się wzruszyłem autentycznie na końcu.
Znaczy wiesz, dla mnie to był taki polski film. Polski
tak,
film.
Oj tak, to był polski film.
Taki polski film, jeśli... Można o prime time można powiedzieć dużo rzeczy, to o tym filmie można powiedzieć.
Ten film,
że to jest polski film
mógłby
to
być prostu... spokojnie studenckim debiutem na filmówce, gdzieś w ogóle, wiesz, dyplomowym, który
tak,
po prostu...
I wtedy bym powiedział, że to jest zajebisty dyplom.
Tak, tak, dokładnie, to jest zajebisty dyplom, to masz rację, no, dokładnie tak jest, to znaczy nic, jeżeli myślimy o polskim filmie, jeżeli myślimy o polskim kinie, to jest dokładnie to, o czym myślimy.
Tak, tak, to jest po prostu, no tak, to jest taki wydestylowany polski film i tutaj bardzo dużo tych rzeczy się pojawia, choć uważam, że no, to jest to, co mówiłem też o...
Made in Polska, ale... jak było na karku tego karka napisane.
Tak, że jak w prime time też mówiłem, że jest dużo takich scen, ujęć, kadrów, które są takie polskie, takie, może znaczy nie polskie, tylko takie nieamerykańskie, to tutaj cały ten film był taki. Bo to taki europejski film, ale polski. Bo polski.
Tak, polski, europejski film, który może na wszystkich festiwalach tam coś na pewno zagarnie, może być puszczany też właśnie na jakichś Sundance'owych takich właśnie, wiesz, przekrojach europejskiego kina, gdzie właśnie, a to jest ten polski film, nie? Ale to jest jakby wszystko jakby, ja to mówię z taką jakby bez złośliwości, to jest jakby
nie, no
w tym
jest,
zakresie to jest dobry film.
Opis tego, tak?
Tak, tak.
Wiesz,
tak
nie
tak.
Możesz się obrażać za to, jak coś jest opisane.
Dobra, no to co? To byłoby na tyle dzisiaj i co? I żegnają się z wami Kajetan.
I Paweł.
Do usłyszenia.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.